Dmytro Antoniuk, Studio Kijów. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
Jaka to była noc w Kijowie?
W Kijowie, mimo to, że był alarm, w Kijowie nie było słychać wybuchów, nie było słychać działania obrony przeciwrakietowej, natomiast w innych częściach Ukrainy znów doszło do zmasowanego ataku przez Rosję. Wiemy, że zgodnie z oficjalną informacją w nocy Ukraina zniszczyła 20 szahedów, tych dronów irańskich i jedną z czterech rakiet. Podejrzewam, że trzy rakiety, reszta trzy rakiety uderzyły w Krzywy Róg. Niestety znów Krzywy Róg kolejną noc ucierpia od wybuchów. Tam doszło do eksplozji na różnych przedsiębiorstwach i wiemy, że jedna osoba jest ranna. Nie ma informacji o tym, że są zabici. Oprócz tego jest informacja o tym, że 13 z 13 tych dronów, szahedów zniszczono nad Odessą i nad odeskim regionem. No i też słychać było głośno w Charkowie, ale też tam nie doszło do wybuchów bezpośrednio w samym mieście, zgodnie z informacją od prezydenta miasta Terechowa. On mówi o tym, że szachedy znów zaatakowali Charków i oni byli wszystkie zniszczone na podlotach do miasta. Także Rosja kontynuuje swoje conocne atakowanie Ukrainy.
A czy jest określony jakiś cel tych bombardowań?
No, Rosja nie mówi o tym, że co oni mają za cele. Oni jak zawsze twierdzą, że to jest denacyfikacja, deokupacja Ukrainy, no, czyli te bzdury, które lecą z propagandy kremlowskiej. A jakie są cele konkretnie, to nikt nie mówi. Ja myślę, że to jest z jednej strony wycierpiać przeciwrakietową obronę Ukrainy, żeby my wykorzystywali te najdroższe rakiety z Patriotów, na przykład z IRST, z NASAMS-ów, przeciwko tych szahedów, którzy jeden szahed kosztuje około 50 tysięcy dolarów, a jedna rakieta wystrzelona z tych system przeciwrakietowych to w dziesiątki razy więcej. Także wycierpieć naszą przeciwrakietową obronę z jednej strony, a z drugiej strony też nie dawać przerzucać takie systemy bliżej do frontu, gdzie oni są bardzo, bardzo potrzebni przeciwko lotnictwa Rosji, którego jest o wiele więcej jak naszego lotnictwa. I dlatego też być może nie ma jakichś potężnych sukcesów teraz podczas ofensywy ukraińskiej, chociaż wczoraj przedstawiciel Ministerstwa Obrony Ukrainy, pani Malar, powiedziała, że za ostatnią dobę my mieliśmy, jednak przesunęliśmy wroga w niektórych częściach frontu od 200 metrów do 1,5 kilometru. Ja teraz nie obserwuję, nie ma przynajmniej jakichś zmian w porównaniu z dniem wczorajszym na mapie Deep State Map. Ale też trzeba tutaj powiedzieć, że oni wnoszą te zmiany z dużym opóźnieniem, co spowodowane też tym, żeby nie informować na bieżąco wroga o tym, co się dzieje na froncie. Na froncie, na południowym odcinku frontu, tam w w kierunku od Wielkiej Nowosilki, w kierunku Morza Azowskiego. Trwają zacięte walki. Wróg próbuje za wszelką cenę atakować deokupowaną, wyzwoloną Makariwką i jemu to nie udaje się, ale niektórzy eksperci wojskowi ukraińscy, jak na przykład Konstantyn Maszowiec, mówią o tym, że teraz najważniejszym jest nie tyle deokupacja, wyzwolenie kolejnych miejscowości ukraińskich, chociaż to jest oczywiście jedną z najważniejszych celów, ale w tej chwili najważniejszym jest zniszczenie jak najwięcej sprzętu ciężkiego wroga i system wroga, które nie pozwalają działać naszym dronom, nie pozwalają działać naszemu związku, i to jest bardzo, bardzo ważne. I też widać, że wróg przerzuca tam na ten odcinek frontu dużo swoich posiłków. To jest też dobrze, bo my mamy teraz możliwość te posiłki zniszczyć po prostu. Też trzeba powiedzieć, że Ukraina nie operuje teraz wszystkimi siłami, które posiada tam na południu, i zostawia za sobą też możliwość uderzenia w innych odcinkach frontu. To jest ciekawe, bo na przykład nie widać żadnych ukraińskich działań zaczepnych na północnym odcinku frontu, tam gdzie jest część okupowana Charkowszczyzny, tam gdzie jest Łuchańszczyzna, tam gdzie jest na północ na przykład od Bachmutu w kierunku Siewierodoniecka i Lisyciańska. To jest ciekawe. I my po prostu jesteśmy świadkami, jak twierdzą niektóre z ukraińskich wojskowych ekspertów, świadkami tego, że my po prostu, ukraińskie wojsko, ukraińskie dowództwo próbuje teraz zniszczyć jak najwięcej tych dodatkowych sił wroga i jego ciężki sprzęt. Jednocześnie też niszcząc hajmarcami, innymi rakietami, w artylerią, też logistykę wroga. Też o czym świadczą wybuchy na zapleciu wroga. No i ta sytuacja na froncie też nie pozwoliła wczoraj prezesowi Międzynarodowej Agencji Atomowej Manuelowi Grossowi przyjechać na elektrownię atomową w Energodarze, bo po prostu trwają walki. Na jedynej drodze, która prowadzi z Zaporoża do Energodara. I on czeka, aż póki tam sytuacja się uspokoi, żeby mieć możliwość przyjechać do Energodarza, gdzie sytuacja też nie jest pewna, nie jest... Tam są przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Atomowej, ale sytuacja z zbiornikiem wody na przykład, jeszcze my nie mamy całkowitej informacji, co tam jest. Wiemy, że okupacyjne wojska rosyjskie nie pozwolili wyłączyć, nie pozwolili przenieść z takiego tak zwanego jeden z tych bloków, które znajdują się, jeden z sześciu bloków, znajduje się w tak zwanym gorącym stanie wyłączenia. reszta są w chłodnym stanie wyłączenia i jeden ten jedyny blok, on nadal wykorzystuje w dużej mierze wodę, która znajduje się w zbiorniku w energodarze. Woda ta jest teraz na wagę złota, ponieważ woda z już z nieistniejącego zbiornika Kachowskiego nie może być zabrana dla chłodzenia energodara. Ale Rosjanie, które tam są na elektrowni atomowej, nie pozwalają z jakichś powodów, ja myślę z powodów tego, że z powodów zastraszania Ukrainy katastrofą nuklearną, nie pozwalają wyłączyć, przenieść gorącego stanu w taki tak zwany chłodny, kiedy już w którym znajdują się resztę bloków nuklearnych w reaktorów tej elektrowni, nie pozwalają tego zrobić. I dlatego też tam próbuje dostać się Manuel Grossi, ale jeszcze tego nie zrobił wobec działań wojennych.
A co się dzieje na tych terenach zatopionych?
Woda powoli schodzi. Wczoraj donosili, że woda ubywała z prędkością około 5 cm na godzinę. Także to nawet nie powoli, a szybko. A na razie trwa długa godzina komendantska, kiedy w niektórych zalanych dzielnicach Chersonia jego mieszkańcy mogą wychodzić tylko od godziny 12 do 15. Spowodowano to jest to, że policja, wojsko, straż pożarna próbują oczyścić po prostu Cherson od w tym min, które przyniosła woda tam. A miny, ich w ogóle może być nie widać, bo wszystko jest pod mułem. To jest bardzo niebezpiecznie. A sytuacja na lewym brzegu zostaje krytyczna. Ludzie umierają tam bez należytego ratunku, bez pomocy od okupacyjnych wojsk rosyjskich. Wczoraj oglądałem też filmik, który pokazuje, że nasi żołnierze operują teraz takimi wielkimi dronami, którymi zwykle zrzucają granaty i wybuch granaty na wroga na froncie, a teraz rzucają ludziom po prostu wodę i konserwy, bo był filmik, gdzie widać jeden taki niedużą wyspę 50 na 50 gdzieś metrów kwadratowych, gdzie zebrało się około 20 osób, które ci ucierpiają od tego, że oni nie mają na przykład wody, nie mają jedzenia i akurat wodę i jedzenie zrzucają tam nasi, żeby pomóc też naszym obywatelom.
To jeszcze podsumujmy na zakończenie, co dzieje się na tych liniach frontu. Linia frontu to 1600 kilometrów?
Około tego, tak.
Teraz?
Teraz, jak powtórzę, jest co najmniej trzy kierunki na tej całej linii frontu, gdzie Ukraina robi działanie zaciepne. W jednym z takich kierunków też jest bardzo ważny kierunek od miasta Orichiv w Zaporożu, na zaporowskim w odcinku frontu między Orichivem a Tokmakiem. Tam też są działania zaciepne, tam próbuje atakować Ukrainę. Wielkich sukcesów tam my nie widzimy na razie, bo wróg tam też przerzucił dużo i ciężkiego sprzętu i swoich wojsk. Teraz na tym odcinku frontu widzimy, że deokupowano jest 3,5 kilometrów kwadratowych. To jest niedużo, ale tam my próbujemy znaleźć po prostu słabe miejsce w obronie wroga.
Powiedział Dmytro Antoniuk, raport z Kijowa o godzinie 9:30. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i dobrego dnia.